o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Podstawowe funkcje łagiewnickiego sanktuarium. Łagiewnickie sanktuarium zrodziło się z kultu świętego Antoniego, choć o pobudkach, które przyczyniły się do jego powstania, mamy różne opowiadania, które przytaczaliśmy w naszej pierwszej relacji, to niewątpliwie wielki wpływ na jego powstanie i rozwój miała osobista pobożność jednego z jego dobroczyńców. Wspominaliśmy postać pana Kacpra Stokowskiego, krewnego państwa Żeleskich, właścicieli Łagiewnik i pierwszych fundatorów tego sanktuarium. To on doradzał im modlitwy do świętego Antoniego. To on później pragnął obdarzyć to sanktuarium bogatym zapisem swojego majątku we wsiach Chojny i Balin, który to zapis po jego śmierci sądownie obalili krewni. Nie bez powodu franciszkanie umieścili w murowanym kościele piękne jego epitafium z czarnego marmuru. Dowiadujemy się z niego, że w śmierci poprzedzili go dwaj synowie, którzy mieli po nim dziedziczyć majątek, a ponieważ dziedziców zabrakło, chciał ten majątek obrócić na kult świętego Antoniego, czyniąc go jedynym spadkobiercą. Kacper Stokowski brał udział w bitwie o Kamieniec Podolski, tak dramatycznie opisany przez Henryka Sienkiewicza w powieści Pan Wołodyjowski. Dostał się nawet do tureckiej niewoli, skąd został wykupiony i po uratowaniu pielgrzymował do grobu świętego Antoniego w Padwie. On więc był najprawdopodobniej głównym inspiratorem powstania tego ośrodka kultu świętego Antoniego i ufnych modlitw o stawiennictwo tego świętego. Gdy poumierali wszyscy jego bliscy, Kacper Stokowski zamieszkał nawet w łagiewnickim klasztorze. Kult świętego Antoniego Cudotwórcy i propagowanie pobożności do tego świętego, który wszystkim wypraszał pomoc, stał się od początku główną funkcją łagiewnickiego sanktuarium. Sława pierwszych cudów, jakich jego czciciele doznawali po modlitwie w łagiewnickiej kaplicy, a później w kościele, ściągała tu licznych pielgrzymów. Przybywali tu w prywatnych pielgrzymkach przedstawiciele szlachty, czasem w pojedynkę, a czasem w rodzinnym gronie. Tu pozostawali często po kilka dni, korzystając z gościny klasztoru, który dla takich pielgrzymów miał pomieszczenia gościnne. Tu modlili się, odbywali spowiedź, zamawiali msze święte. Często doznawali łaski zdrowia, ale częściej otrzymywali łaskę nawrócenia i odnowy wewnętrznej. Niektórzy starali się zabezpieczyć dla siebie miejsce wiecznego spoczynku w podziemiach kościoła, co świadczy o wielkim przywiązaniu zarówno do świętego Antoniego, jak też do franciszkanów, jego sług i współbraci. Inni pielgrzymowali do Łagiewnik przede wszystkim na odpusty świętego Antoniego, a także na inne odpusty, jak Zielone Święta czy odpust Matki Bożej Szkaplerznej. Spotykałem ludzi, którzy jeszcze pamiętali, jak się szło do świętego w kompaniach z Łowicza czy z Jaskierniewic, nie mówiąc już o bliższych okolicach. Przybyli na odpust pielgrzymi, wypełniali kościół i oblegali konfesjonały. Franciszkanie z XVIII wieku wspominają, że nieraz siadało ich 20 do konfesjonałów, ale nie byli w stanie w ciągu dnia wyspowiadać wszystkich chętnych. W tych spowiedziach wspomagali ich kapłani diecezjalni oraz członkowie innych zakonów. Wreszcie przybywali tu ludzie biedni, przede wszystkim z najbliższych okolic, ale nie tylko. Skąd się brali biedni? Byli to najczęściej ludzie chorzy z chłopskich rodzin, którym jako niezdolnym do pracy właściciele pozwalali na włóczęgę. Byli też ludzie chłopskiego pochodzenia, zbiegli od swoich właścicieli, którzy popadali w nędzę i tu szukali pomocy u pielgrzymów odwiedzających Łagiewniki, a święty Antoni żywił ich odpadkami z zapasów bogatszych pielgrzymów. Były wreszcie całe rodziny żebraków wędrujących od sanktuarium do sanktuarium. Pośród innych budynków gospodarczych franciszkanie zbudowali tutaj również tak zwany szpital, który dziś należałoby raczej nazwać przytułkiem. Biedni pielgrzymi mogli się w nim zatrzymać, a niektórzy mieszkali tu nawet po kilka lat. Umierających ubogich pielgrzymów grzebano na wzgórku, gdzie stała kapliczka świętego Antoniego. Natomiast szlachtę i zakonników grzebano pod murowanym kościołem poświęconym świętemu. Franciszkanie są z zasady zakonem miejskim i od samego początku osiedlali się w miastach. W polskiej prowincji były tylko dwa klasztory wiejskie, Łagiewniki oraz Smardzewice koło Tomaszowa Mazowieckiego, które były ośrodkiem kultu świętej Anny. Oba powstały w tym samym mniej więcej czasie. Łagiewniki stały się sanktuarium wyjątkowo licznie nawiedzanym. Świadczy o tym choćby liczba zakonników przebywających tu dla obsługi pielgrzymów. Według tak zwanej ankiety Garampiego w 1772 roku w Łagiewnikach przebywało 29 zakonników, 19 kapłanów, 4 kleryków i 6 braci zakonnych. Liczniejsze wspólnoty franciszkańskie znajdowały się tylko w większych miastach, jak Kraków – 42 zakonników, Lwów – 49, Warszawa – 45 i Zamość – 32 zakonników. Dla upiększenia kultu i nadania mu bardziej uroczystego charakteru klasztor utrzymywał kapelę muzyczną, podpisując umowy na kilkuletni pobyt w nim różnych muzyków. Wśród nich także młodych, którzy dopiero uczyli się grać i tu przygotowywali się do roli organistów. Łagiewniki miały spore znaczenie w środowisku lokalnym, nawet w całym województwie łęczyckim. Może o tym świadczyć fakt, że szlachta tego województwa postanowiła prawie jednomyślnie na sejmiku w wyjątkowy sposób wspomóc zbyt długo ciągnącą się budowę klasztoru. Otóż dochody ze sprzedaży soli pochodzącej z kopalni w Wieliczce były tak rozdysponowane, że każdego roku były przydzielane innemu województwu. Gdy przypadły na województwo łęczyckie, na sejmiku zdecydowano przekazać je Łagiewnikom na dokończenie budowy klasztoru. Dlatego budowa mogła żywo ruszyć z miejsca w 1741 roku. Spore znaczenie w pozyskaniu takiej pomocy miał fakt, że ówczesny gwardian ojciec Gabriel Skrzyński pochodził z miejscowej szlachty. Jedną z dróg oddziaływania antoniańskiego sanktuarium na środowisko były kapelanie na dworach. Na prośbę dziedziców poszczególni kapłani zakonni przebywali przez jakiś okres na różnych dworach szlacheckich. Najczęściej powodem takiej obecności była choroba jakiegoś członka rodziny, którym przez obecność kapłana chciano zapewnić możliwość uczestniczenia we mszy świętej oraz przygotowanie do śmierci. Z akt procesu beatyfikacyjnego błogosławionego ojca Rafała Chylińskiego dowiadujemy się, że przebywał on na kapelaniach w Tymiance, Koźlu, Dzierżążnej, Szczawinie i w Orenicach. Franciszkanów z Łagiewnik proszono niekiedy także o poświęcenie nowo zbudowanych dworów. Na przykład dwór w Rąbieniu poświęcał błogosławiony Rafał z Łagiewnik i z tej okazji przebywał tam przez tydzień.